Podcast został zrealizowany ze środków samorządu województwa opolskiego w 2023 roku w ramach zadania publicznego Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Zapraszamy na drugą część podcastu dotyczącego strat prenatalnych i żałoby. Rozmowę prowadzą Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu oraz dr Ewa Kiełek-Rataj.
Kontynuujemy naszą rozmowę dotyczącą żałoby i sposobów jej przeżywania.
Trzecią kategorią, o których pisze Doka, tak, że pojawia się ten żal taki nieuznany, jest właśnie to, że osoba, która ten żal mogłaby przeżywać, jest jakby niezdolna, tak? Uznana za niezdolną do przeżywania tego żalu. To także dotyczy dzieci. Mhm. Dzieci osób niepełnosprawnych, czy osób już w takim podeszłym wieku, nie? Które są z jakiegoś powodu uznane, no, za takie, które tego żalu nie rozumieją, co się stało, tak? No przecież to dziecko jest takie małe, ono jeszcze nie rozumie. Nie pojmie tego. Mhm. Nieprawda. Mhm. Dzieci są bardzo inteligentne emocjonalnie, chociaż one może nie rozumieją, tak, pewnych rzeczy, ale wyczuwają. Mhm. Mocno wyczuwają. Mhm. I tak jak mówisz, na ich poziomie wystarczy niekiedy w jednym słowie czy dwóch odpowiedzieć i to już zabezpiecza tą potrzebę bezpieczeństwa.
Tak. Tak. Ja pamiętam też takie zdarzenie, że chłopczyk 5-letni, patrząc właśnie jak się wszyscy, no, denerwują, płaczą, czekają na lekarza, który no, był przy dziadku umierającym. No i się okazało, że zmarł i takie napięcie się pojawiło, wszyscy dorośli, a to dziecko stało takie na poziomie swojego wzrostu i patrzyło przerażonym wzrokiem, co się dzieje. I starczyło powiedzieć, że dziadek umarł. I takie wielkie oczy, po czym mówi: aha, pani w przedszkolu mówiła, że jak umarł, to albo pójdzie do nieba, albo do piekła, ale dziadek pójdzie do nieba. To była, tak, no bo wiadomo, że dziecko musi tą informację powiązać z czymś, czego już wcześniej doświadczyło lub usłyszało. I ta informacja pozwoliła mu poukładać to zdarzenie w tym konkretnym momencie. Potem były pewnie inne. Natomiast ten pierwszy moment jest właśnie ważny, żeby nie poczuł nagle, że wszyscy stracili nim zainteresowanie, został sam i wszyscy są inni niż zawsze, że nie dają poczucia bezpieczeństwa właśnie, o którym mówimy. I ja chciałabym jeszcze może powiedzieć o takiej sprawie, że żałoba jest absolutnie naturalnym procesem, tak? To jest sposób na to, żeby przeżyć stratę kogoś bardzo ważnego w naszym życiu. Ona ma swoje etapy. Na każdym etapie inaczej to przeżywamy, tak? Zaczynamy od szoku, niedowierzania, potem próbujemy się trzymać, tak? Czyli korzystamy z tych zasobów, które mamy, żeby nie dopuszczać do siebie tej myśli, wszystko jest w naszej podświadomości i wydaje nam się, że tak jest dobrze. Potem, jak już nic się nie zmienia, czyli dalej ta osoba nie wraca, próbujemy troszeczkę tak poluzować, tak troszeczkę już dochodzi do nas myśl, że mamy własne ograniczenia, że to się nie zmienia, więc troszeczkę odpuszczamy. Natomiast potem pojawia się taki moment, że dochodzi do nas ta świadomość, że jednak ta strata nastąpiła. I często osoby, które nam towarzyszą, myślą, że już było lepiej, tak, bo trwaliśmy, bo trzymaliśmy się, bo trochę wydawało się, że się nie przejmujemy, a tu nagle jest taka zapadka, tak, że jednak dochodzi do takiego momentu, w którym jest bezbrzeżny smutek, nawet takie symptomy depresyjne się pojawiają.
W pierwszym momencie często uruchamiają się takie mechanizmy obronne po to, żeby emocjonalnie odciąć się od przeżywania tej trudnej sytuacji, nie? I właśnie dopiero później następuje świadomość poniesionej straty i to jest bardzo trudny czas, może to trwać długo.
Długo, tak.
Wiąże się z bardzo silnym bólem psychicznym.
Ale fizycznym też często,
też,
prawda?
Tak. Oczywiście, z poczuciem winy, z poczuciem niesprawiedliwości, z gniewem. Także to bywa, że to jest dość długa i intensywna faza.
Tak. I myślę, że tutaj jak rozmawiamy o tym, że ważne jest, kto wtedy z nami jest, jak nam towarzyszy, żeby rozumiał, że to jest naturalny proces. Także taki etap się pojawia i żeby nie doszło na tym etapie do takich podpowiedzi, a weź sobie relanium, albo nie wiem, wypij sobie kielicha, będzie ci lepiej. Żeby nie traktować tego momentu jako choroby, bo to wtedy jakby wydłuża albo patologizuje tę żałobę, która jest absolutnie czymś koniecznym do tego, żeby móc za chwileczkę żyć normalnie na tej stracie budując. Więc ważne jest, żeby ten moment był taki zaopiekowany przez osoby najbliższe, przez osoby, którym się ufa zwyczajnie. I dopiero wówczas, jeżeli zmierzymy się z tym, tak, z tym ogromem tego, że ta osoba już nie wróci, tak, że ten fakt utraty dziecka nie ulegnie zmianie, że wszyscy ponieśliśmy koszt, tak, bo nasza rodzina doświadczyła tego i to było trudne, był to trudny moment, więc to jakby jest uznanie, to jest takie psychologiczne opadnięcie na dno, ale paradoksalnie ono jest konieczne, bo dopiero wówczas, jak poczujemy to dno, możemy tak zacząć iść w górę, że to odbicie się o taką bezsilność troszeczkę i takie uznanie, że w tym momencie jesteśmy wobec tego faktu bezsilni, jest konieczne.
Tak, to jest taki moment, który służy po pierwsze akceptacji tego faktu odejścia, a po drugie też odbudowaniu relacji ze światem. Mm-hmm. Chociaż to jest też trudne, Bowlby, którego doskonale znamy skądinąd, prawda, teoria więzi, zwraca uwagę na to, że w sytuacji śmierci dziecka właściwie nie jest możliwe odzyskanie takiej satysfakcjonującej relacji ze światem, że te relacje mogą być poprawne, ale ten ból po stracie dziecka zawsze zostaje.
Bo to jest chyba najmniej naturalne. Jak odchodzą starsi, tak pokoleniowo, to jesteśmy, jest nam łatwiej po prostu przeżyć tą żałobę. Natomiast to jest trochę tak wbrew naturze.
Tak, to jest zaburzenie porządku naturalnego.
Tak.
Zauważ, Basiu, że nawet nie mamy odpowiedniego słowa do tego, żeby określić rodzica, który doświadcza straty swojego dziecka.
Mm-hmm.
Nie?
Mm-hmm.
Bo to jest coś tak nienaturalnego. A to są ludzie, którzy doświadczają właściwie podwójnej pustki, bo z jednej strony jest śmierć dziecka, która zostawia ogromną pustkę w ich życiu, a z drugiej strony też druga, którą jest brak wsparcia.
Tak? Mm-hmm.
Bo to jest do tego stopnia nienaturalne, że właściwie nie wiemy często, jak pomóc, jak wesprzeć rodziców, którzy tego doświadczają. I rzeczywiście bycie obok, tak jak mówisz, to jest bardzo potrzebne, ale to nie jest łatwe.
Mm-hmm.
Nie? Często kończy się po prostu na tym, że no, kondolencje tak na cmentarzu ewentualnie i potem często jest próba unikania w ogóle kontaktu przez jakiś czas. Nie?
Tak, bo nie wiadomo, co powiedzieć.
Bo nie wiadomo za bardzo jak, to jest trochę takie społeczne tabu, nie mamy jakichś takich standardów, jak robić. W ogóle chcielibyśmy o tym jak najszybciej zapomnieć. Bo to jest takie trudne, prawda? I najlepiej, żeby ci rodzice też o tym jak najszybciej zapomnieli, prawda?
Wydaje się, że niemówienie jest sposobem na to, żeby zapomnieli.
Dokładnie. Natomiast to jest taka mieszanina trudnych emocji dla nich, tak? Gniewu, żalu, rozpaczy, jakiegoś otępienia, poczucia winy, i tak dalej. Dlatego tak ważne jest to wsparcie ze strony otoczenia, żeby ono było. I tutaj nie trzeba nic nadzwyczajnego. Wystarczy po prostu być.
Tak.
Sama taka świadoma obecność, choćby milczące bycie obok nich, po prostu. Albo proste słowa. Jestem z wami. Nie wiem, co przeżywacie, ale chcę wam pomóc.
Przejdziemy przez to razem. Ewa, ja myślę, że w tym momencie jeszcze też warto powiedzieć o tym, że przez wiele lat osoby, które traciły dzieci w okresie prenatalnym, nie miały szans na pochówek. Teraz to się zmieniło, bo widzimy, że w procesie przeżywania żalu i żałoby po stracie ważne jest to domknięcie w postaci pogrzebu. Ale tym okolicznościom też towarzyszyło mnóstwo cierpienia, bo dzieci malutkie były, w różnych pudełkach, tak oddawane rodzicom, w probówkach, w pojemnikach na mocz. To było dla nich też trudne i bardzo bolesne. Traktowane były dzieci jak materiał biologiczny, co też wzmagało jeszcze żal i gniew o którym mówimy, na służbę zdrowia. No i na całe szczęście teraz jest to już inaczej. Ja jestem taka zachwycona, bo pojawiła się taka fundacja Tęczowy Kocyk. Oczywiście założyły ją osoby, które straciły dziecko i wiedziały, przez co przeszły i chciały pomóc innym, że właśnie, że szyją teraz takie maleńkie kocyki dla dzieciaczków z czapeczki, no przeróżne, to przybiera formy, żeby na każdą stratę odpowiedzieć, tak? Czyli wszystkie szpitale mają kontakt do nich, jakby mogą w ciągu tej doby czy dwóch dostarczyć do szpitala to, co jest potrzebne. I to jest taki szacunek do tego nienarodzonego dziecka. I dla mnie to jest coś takiego, co wzniosło wręcz tutaj nasze społeczeństwo na wyżyny takiego właśnie rozumienia, wspierania takiej straty. Myślę, że może jeszcze warto powiedzieć o tym końcowym etapie przeżywania żalu i żałoby po stracie, że kiedy się odbijemy, tak, od tego dna przysłowiowego, kiedy uznaliśmy już, że ta strata miała miejsce, no to zaczyna się takie opracowywanie tej straty, tak, uświadamianie sobie, czym ona dla nas była, zaczynamy się orientować na nowe, widzimy, że wokół nas życie się toczy, zaczynamy je podejmować. Ta osoba, którą straciliśmy, jest inaczej obecna w naszym sercu, w naszych myślach, tak, mamy do niej taki już inny stosunek, tak, jesteśmy w stanie pomyśleć, że wyjednuje nam łaski z nieba, dla wierzących oczywiście, tak. Więc to wszystko pomaga w takim dostosowywaniu się do nowego życia po stracie.
Tak, po to, żeby mieć poczucie odzyskania kontroli, tak, to się może wiązać z przebaczeniem, z próbą nadania sensu temu, co się wydarzyło, nie?
Tak, tak. Na koniec jeszcze chciałabym, żebyśmy doszły do takiej straty, o której wspominałam, Ewa, żeby powiedzieć o tym, jak przeżywają żałobę rodzice, którzy, właściwie nie rodzice, małżonkowie, którzy utracili nadzieję na posiadanie dziecka. Że Katarzyna Kotowska, która napisała, mama adopcyjna, która napisała książkę Wieża z klocków, ona mówi, nikt nie nosi żałoby po nienarodzonym. Czyli to jest taka utrata marzeń, która boli, która jest stratą w pełnym wymiarze i wszystkie etapy rodzice przeżywają, a właśnie dzieje się tak o tyle trudniej, że nikt tego nie rozumie. I tutaj znowu mamy takie społeczne oceny, tak, osób, które nie mają dziecka. Rodzina najbliższa może wie, a może nie, bo trudno się dzielić tym, że coś się nam nie udaje. Są przeliczne podpowiedzi, co należy zrobić. Panowie są czasem bardzo tacy radykalni w takich dowcipach i oni z takimi zranieniami wchodzą na szkolenie dla rodziców adopcyjnych. Więc to jest bardzo trudne i to jest naprawdę żałoba. I ostatnio na szkoleniu któraś mama powiedziała mi, że bardzo w ogóle dziękuję za to, bo tego było jej brak. Ona nie wiedziała, że można uznać za żałobę właśnie to, że oni przeżywali brak swojego dziecka, że ono się nigdy nie poczęło, że nikt nie mógł sprawić, żeby te dwie komórki połączyły się i dały nowe życie. A oni tak cierpieli strasznie. I że to była żałoba, że można ją tak nazwać, że to jest takie ważne, że jest ważne, żeby nie zadawać takich pytań. A co, tak wam wygodnie, tak? Aha, to pewnie taka nowoczesna rodzina, nie chcecie mieć dzieci. A oni zranieni, bo kolejny raz okazało się, że się nie udało. Więc tak, to też chciałabym, żeby wybrzmiało jako żałoba, o której nie można mówić głośno, bo ona się dzieje w zaciszu rodziny. Ale może warto o tym powiedzieć, żeby urażliwić społeczeństwo, że jak się nie pojawia dziecko w rodzinie, to może to być oparte o liczne straty, czy to nadzieje, czy realnie, no wręcz dzieci.
Czyli zobacz, mówimy tutaj właściwie w każdym z tych przypadków o takim uprawomocnieniu tej żałoby. Mm-hmm. Nie? Żałoba jest kwestią bardzo indywidualną. Każdy ją może przeżywać inaczej, ale każdemu dajmy prawo do tego, żeby przeżył tą żałobę na własnych warunkach, na własnych zasadach. Także, tak jak mówisz, sytuacja par, które pragną dziecka, tak? Tak naprawdę ten motyw straty jest tutaj wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich, prawda? W przypadku tych, którzy doświadczają poronienia, to jest strata dziecka, które już fizycznie zaistniało. A w przypadku tych, którzy borykają się z niepłodnością, dziecka, które nie zdążyło jeszcze się pojawić, tak? Ale wszelkie pragnienia z tym związane.
I plany.
I plany, tak, dokładnie.
Tak. Czyli jest to żałoba, która naprawdę ich bardzo głęboko dotyka i warto też, żebyśmy o tym może częściej nawet rozmawiali, póki nie dotyczy nikogo z naszych bliskich, bo wtedy możemy się zastanowić, co jest ważne, jak wesprzeć te osoby, które być może się z tym borykają. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie kandydaci nasi na tym szkoleniu cieszą się bardzo i odkrywają, że nie są sami na świecie, że jest jednak kilka par, które dzielą się z tym, w jaki sposób oni przeżyli właśnie tą stratę, jak w tym społeczeństwie, w którym żyją, jaka była reakcja na to, co się w ich rodzinie, w ich małżeństwie dzieje. Że to wreszcie przestał być temat tabu, że taki uwolniony pozwolił im różne rzeczy podomykać.
Ja bym jeszcze dodała też w kontekście wsparcia o tym, że to jest też gotowość do słuchania, do takiego niekiedy towarzyszenia w płaczu, niekiedy do tego, żeby objąć swoimi ramionami, nie? Żebyśmy też nie bali się rozmawiać o tym utraconym czy zmarłym dziecku, niezależnie od tego, na jakim etapie tak naprawdę do tej straty dochodzi. Ale to może być też taka bardzo konkretna pomoc. Ktoś ostatnio zwrócił moją uwagę na to, że zobacz, znamy to z jakichś takich amerykańskich filmów, kiedy tam ktoś umiera, to schodzą się przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, rodzina, coś przynoszą, nie? Coś do jedzenia, ten zrobił obiad, ten jakąś sałatkę, ten coś. No właśnie, taka bardzo konkretna pomoc. Może trzeba zrobić zakupy, może trzeba przygotować jakiś posiłek, może zaprosić na spacer, może pomóc w dopełnieniu formalności, tak? Pomóc w uprzątnięciu rzeczy dziecka, jeżeli mamy do czynienia ze śmiercią dziecka starszego, tak? Zamiast okazywać litość, czy unikać w ogóle tak, kontaktu, wybierzmy raczej to towarzyszenie, bycie, pytanie o potrzeby i konkretne działania. I też to, o czym mówiłaś, uważajmy na wszelkie takie zwroty, które być może pojawiają się w dobrej wierze. Tak? Intencja pod tym się kryje słuszna, natomiast one są bardzo bolesne. Tak? Weźcie się w garść, jesteście młodzi, będziecie mieli kolejne dziecko, jeszcze wszystko będzie dobrze i tak dalej. One są bardzo bolesne i tak naprawdę one umniejszają znaczenie tej żałoby. One odbierają prawo do tego, żeby rodzice mogli ją przeżyć.
I wypłakać zwyczajnie.
Wypłakać, przeżyć na własnych zasadach.
Ja myślę, że jeszcze teraz trochę przeszliśmy do tego straty starszego dziecka. Myślę, że kiedyś, kiedy śmierć była w domu, tak, w domu byli zmarli, w domu rodzina się schodziła, sąsiedzi z czymś, ale też z modlitwą, tak, kilka dni ta osoba jakby była z nami i mogliśmy gromadzić się wokół. I to było dla dzieci też takie, które były w domu młodsze na przykład, to było też takie pokazanie, jak my to robimy, tak? To były pewne rytuały, które pomagały przeżyć żałobę. Natomiast teraz troszeczkę to oddaliśmy firmom z różnych względów. Być może z jednej strony to na pewno jest i łatwiejsze, i lepsze, ale zabrało nam to, tak trochę nam cofnęło to przeżywanie żałoby, żalu i żałoby do wnętrza. Czyli nie gromadzimy się, to tego nie widać. Tego, każdy jakby jest zajęty sobą, próbujemy żyć normalnie, wyczekując tego momentu pogrzebu. Ale ta sytuacja nie jest już tak naturalna i ona też utrudnia przeżywanie tej żałoby. Co o tym myślisz?
Zgadzam się z tym absolutnie. Oczywiście. Myślę, że w przypadku tych z takich wcześniejszych strat jest jeszcze trudniej, tak? No bo rodzice, którzy tracą dziecko, czy na etapie prenatalnym, czy krótko po narodzinach, tak? No nie chodzą ubrani na czarno. Nie manifestują jakoś też tej swojej żałoby społecznie.
Tak, właśnie Katarzyna Kotowska też o tym właśnie mówi, że jeżeli rodzice przeżywają żałobę, to właśnie mają tą czerń, tak? Mają, a ona, zacytuje ją, tak? Wiem, jak boli śmierć marzeń i czym jest dwuosobowa samotność, w której się ją przeżywa. Śmierć zawsze boli, ale przynajmniej czerń żałoby chroni przed wścibstwem i niedelikatnością. Nas nic nie chroni. Nie nosi się żałoby po śmierci marzeń. I to jest właśnie taka utrata nadziei na posiadanie dziecka, jest absolutnie stratą i jest, i domaga się domknięcia w postaci żałoby. Bardzo dziękuję. Temat trudny, ale obecny w naszym życiu. I chciałabym, żebyście Państwo, którzy nas słuchacie, mieli kilka refleksji po tym naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo.